Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, po półrocznej przerwie pragniemy wrócić do katechizmowych kazań dotyczących dekalogu. Będziemy je omawiać w miarę możliwości na kolejnych mszach świętych niedzielnych czy też wigilijnych. Kazania z cyklu są też i będą dostępne na naszej stronie internetowej, także też zachęcam do ewentualnego odsłuchania. A dziś zaczynamy rozważania od najważniejszego pierwszego przykazania dekalogu, to jest nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Innymi słowy, żadnego bytu stworzonego, nawet siebie samego, nie przedłożysz nad prawdziwego Boga, dlatego że pomiędzy Bogiem a stworzeniem panuje nieskończona dysproporcja. Bóg jest bytem koniecznym, doskonałym, nieskończenie szczęśliwym, wszechmogącym. Natomiast stworzenie, wszystko to, czym jest i co posiada, ma i zawdzięcza Panu Bogu. To prawda, że Bóg nas do niczego nie potrzebuje. Sam w sobie jest nieskończenie szczęśliwy, sam sobie wystarcza. Żadne stworzenie nic a nic nie dodaje Jego szczęściu czy doskonałości. Niemniej z samej natury rzeczy Panu Bogu należy się z naszej strony najwyższa cześć i najwyższe uwielbienie. I oto kiedy cokolwiek poza Bogiem stawiamy na równi z Nim albo ponad Niego, to tym samym okazujemy pogardę wobec najwyższego majestatu Boga. Jak byś się poczuł ty jako rodzic, gdyby twoje dziecko bardziej kochało pieniądze, które od ciebie otrzymuje, niż ciebie samego? Czy nie byłbyś urażony? Czy nie byłby to gwałt na takiej zwykłej sprawiedliwości? No właśnie. A co dopiero powiedzieć, gdy człowiek bardziej zaczyna kochać stworzenie niż Stwórcę? Poza tym zwróćmy uwagę, że tym bardziej powinniśmy komuś oddawać cześć, im bardziej się od kogoś czujemy zależni albo wobec kogo mamy większy dług wdzięczności. A wobec kogo jesteśmy najbardziej zależni? Wobec kogo zaciągnęliśmy największy dług wdzięczności? Czyż nie wobec naszego Pana, Boga, Stwórcy i Odkupiciela? Moi drodzy, Pan Bóg, jak nas poucza Pismo Święte i tradycja Kościoła, objawił sam siebie jako jedynego, ale w trzech osobach: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest to jedna z tych prawd wiary, do których żaden człowiek nie byłby w stanie dojść, gdyby ta prawda nie została nam objawiona. Bóg Ojciec, posyłając na świat swojego Syna i Ducha Świętego, objawił w pełni Boga, objawił siebie i przekazał nam wszystko to, co miał nam do powiedzenia. Wierzymy zatem jako chrześcijanie, że jedynym Bogiem, ponad którego nie wolno nam nic postawić, jest właśnie Przenajświętsza Trójca, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ale właśnie kiedy świadomie i dobrowolnie przekraczamy jakiekolwiek przykazanie Boże, to tak naprawdę strącamy Boga z należnego Mu pierwszego miejsca i zastępujemy Go dobrem nieskończenie mniejszym, chwilą przyjemności, pieniędzmi, alkoholem, erotyką czy dominacją nad innymi. Zresztą słyszeliśmy w drugim czytaniu, kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. A zobaczmy, jak wielu ludzi właśnie z powyższych rzeczy uczyniło swoje bożki. Są to dla nich wartości najwyższe, dla których potrafią poświęcić swoje siły, swój czas, swoje życie, by je posiąść. Takie zachowanie, taki kult alkoholu, władzy, seksu, przyjemności jest odwróceniem porządku Bożego. Jest zdegradowaniem Boga z pierwszego miejsca. Ale możemy powiedzieć, że jest to taka degradacja w sposób pośredni. Są jednak takie grzechy, które bezpośrednio uderzają w cześć należną Panu Bogu i dlatego kilka słów chciałbym o nich dzisiaj powiedzieć. Pierwszym takim grzechem jest apostazja. To całkowite porzucenie chrześcijańskiej wiary, z czym wiąże się rzecz jasna zanegowanie prawdy o Trójcy Świętej, co prowadzi do tego, że się jej nie oddaje czci. Apostazji może się dopuścić tylko ten, kto poznał lub mógł poznać prawdziwego Boga. A więc był chrześcijaninem lub wychował się w takim środowisku, ale z lenistwa na przykład nie praktykował swojej wiary. Natomiast nie rozpatrujemy tutaj przypadku ludzi, którzy wyznają inne religie w sumieniu niepokonalnie błędnym, bo na przykład nikt im nie powiedział o prawdziwym Bogu. Bo dopóki tacy ludzie trwają w tym stanie, nie zaciągają winy, jeśli szczerze po omacku postępują zgodnie z sumieniem i szukają Boga. Apostazja od samego początku była uważana za jeden z najcięższych grzechów w Kościele. I tak święty Piotr w swoim drugim liście pisał twarde słowa o chrześcijanach apostatach. Lepiej byłoby im bowiem nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta do kałuży błota. Dalej, apostazja jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, ponieważ albo prowadzi człowieka do wyznawania innych religii, które jako dzieła ludzkie nie mogą znać prawdziwego Boga w Trójcy Świętej, przez co człowiek zaczyna ubóstwiać coś, co nie jest Bogiem. Albo apostazja prowadzi człowieka do agnostycyzmu czy ateizmu, które czy to w teorii, czy w praktyce negują właściwie istnienie Boga. I w ten sposób Bóg, najwyższe dobro, nie stanowi już najwyższej wartości ich życia. Ale należy też powiedzieć bardzo jasno, że formą apostazji jest też publiczne negowanie dekalogu, na przykład publiczne popieranie i promowanie aborcji, eutanazji, tak zwanych małżeństw homoseksualnych i tak dalej. Wszystko to, co będzie negowaniem przykazań. Na to właśnie ostatnimi czasy zwrócił uwagę jeden z najwybitniejszych prawników kościelnych, ksiądz kardynał Raymond Berg, mówiąc, że katolicy publicznie negujący podstawowe zasady prawa naturalnego w istocie popełniają apostazję i automatycznie podlegają karze ekskomuniki. Subtelną formą apostazji jest tak zwany synkretyzm religijny, który polega na próbie łączenia katolicyzmu z jakimiś innymi formami, kultami różnych religii. I tak na przykład to są katolicy, którzy z jednej strony medytują nad Słowem Bożym, do czego chociażby dzisiaj w Niedzielę Biblijną zachęcamy, ale równocześnie potrafią zajmować się medytacją religijną, religii Dalekiego Wschodu, na przykład jogą. To są ludzie, którzy raz chodzą do kościoła, a raz do świątyni pogańskich. To są katolicy, którzy raz klękają przed Najświętszym Sakramentem, a raz przed Paciamamą czy innym bóstwem. To są katolicy, którzy modlą się do Boga, a potem lubują się w piosenkach gloryfikujących zło czy szatana. To w końcu katolicy, co Boga proszą o opiekę, ale też do wróżki potrafią się udać czy wierzą w zabobony. Innymi słowy, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. A mówi święty Paweł, to co poganie ofiarują bożkom, demonom składają w ofierze, a ja nie chciałbym, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Tak więc, moi drodzy, nie kupujmy tak łatwo wszystkiego, co nam współczesność serwuje. Raczej pytajmy się, czy w ten sposób nie występujemy przeciwko największemu skarbowi naszemu, to jest wierze świętej. Drugim grzechem jest herezja, czyli uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie wiary, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką. Jak wiemy, katolik ma obowiązek wierzyć wiarą niewzruszoną to, co Kościół ogłosił jako dogmat wiary, albo to, co od wieków stanowi stałą naukę katolicką. Można oczywiście polemizować z pojedynczymi wypowiedziami księdza, biskupa, papieża, jeśli nie mają one uzasadnienia w Piśmie Świętym czy tradycji Kościoła, albo są wręcz z nimi sprzeczne, jak najbardziej można. Ale jeśli neguję, podważam coś, co stanowi dogmat, czy naukę od zawsze głoszoną w Kościele, czyli w najwłaściwszym znaczeniu naukę katolicką, powszechną, no to już nie występuję przeciwko człowiekowi, ale przeciwko Bogu, który mi te prawdy objawia w Kościele prowadzonym przez Ducha Świętego. I tak herezja była jednym z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Częściej jednak, podobnie jak w przypadku apostazji, mamy jednak w naszym życiu do czynienia z taką subtelną herezją. Czyli niby wszystko ktoś uznaje, niby wierzy, ale w praktyce życia, jakby się przyjrzeć jego wyborom, to tak wydaje się, jakby niektóre prawdy wiary negował. Tak czasami rozmawiam w kancelarii na przykład z narzeczonymi, którzy już ze sobą mieszkają, no i rzecz jasna przedstawiają mi swoje racje dla tej sytuacji. Z jednej strony wiedzą, że to jest grzech ciężki, ale z drugiej strony mają swoje powody, żeby tak było. I tak kiedy zastanawiam się, jak jest możliwa taka sprzeczność w ludzkim umyśle, to myślę, że ci ludzie po prostu nie wierzą. Nie wierzą w to, że istnieje piekło, albo sądzą, że idą tam tylko, jak to się mówi, najwięksi zbrodniarze. Subtelna herezja, niewyrażona wprost, ale jednak stojąca w sprzeczności z nauką katolicką, nauką Kościoła, że ktoś, kto umiera chociażby w jednym grzechu ciężkim, nie żałując za niego, sam sobie gotuje wieczne potępienie. A więc gdyby tak naprawdę wierzyli w to, co Kościół naucza,
to czy postępowaliby w taki sposób. I w końcu trzecim przykładem grzechów przeciw pierwszemu przykazaniu dekalogu są wszelka forma magii i czarów. Tutaj przytoczę fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego, punkty 2116-2117, które mówią nam tak. Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa, odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne, dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. I podobnie grzechem przeciwko temu przykazaniu jest chociażby wiara w zabobony, czyli przesądy, tak jakby losy świata zależały od jakiegoś znaku, gestu, pechowej trzynastki, czarnego kota i tak dalej, a nie od Bożej opatrzności, której chrześcijanin powinien zaufać najbardziej. Ciekawe jest, moi drodzy, to, że im bardziej świat uwalnia się od Boga, im bardziej ateizm staje się jego światopoglądem, tym coraz więcej w tym świecie widzimy powrotu właśnie do magii, czarów, przesądów, okultyzmu. A dzieje się tak dlatego, że serce nasze nie jest próżnią. Albo zajmuje je prawdziwy Bóg, albo przejmuje je przeciwnik, szatan, który Boga nienawidzi i chce, abyśmy również nim wzgardzili i zrzucili go z miejsca numer jeden. Nie pozwólmy na to i nie miejmy innych bogów przed Trójcą Przenajświętszą, Bogiem prawdziwym, któremu chwała i cześć po wszystkie wieki wieków. Amen.